Prawniczek i Becia.
Proszę wstać! Sąd idzie!
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Unii Europejskiej. Sąd Okręgowy Beciowy, III Wydział Karny. Po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku sprawy oskarżonych Krawca i Luny. Oskarżonego Krawca, pseudonim Bolo, uznaje za winnego tego, że w dniu 12 maja 2013 roku podpalił wóz transmisyjny szanowanej telewizji. Był to akt złośliwy, cyniczny i w złej wierze. Oraz było to zwykłe chuligaństwo, które podpada pod paragraf 163 kodeksu karnego. Oskarżonego Krawca uznaje za winnego i za to na podstawie tego artykułu skazuje go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie artykułu 69 paragraf 1, 2 i 3 KPW wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 1 roku. Oskarżoną Lunę uznaje za winną tego, że zmolestowała 2,5 tysiąca dzieci osobiście, w tym 1200 za pomocą wibratora marki Orgasmus oraz doprowadziła do tego, że podopieczni nic tylko gwałcili się na prawo i lewo na łóżeczkach, co podpada pod artykuł 666 nomen omen. Oskarżony uznaje za winną i za to na podstawie tego artykułu skazuje ją na karę 7 lat pozbawienia wolności jako karę bezwzględną. Zwalnia oskarżonych z ponoszenia kosztów sądowych, przejmując je na rachunek Skarbu Unii Europejskiej. Wyrok uznaje się za prawomocny z dniem dzisiejszym, a to oznacza, że wyrok nie podlega oskarżeniu. To jest ogłoszenie wyroku z poprzedniej audycji. A wracając jeszcze do wyroków, to 2 tygodnie temu mówiłam o sprawie Arkadiusza W., który jest dziennikarzem TVN24. Sprawa dotyczyła tego, że potrącił dziecko na parkingu. Miałam powiedzieć, jaki będzie wyrok w tej sprawie. Ja byłam za tym, żeby go uniewinnić od tego wszystkiego, ale sąd orzekł karę dla niego 300 zł grzywny i mimo, że matka dziecka wnosiła o 10 tysięcy na zapłaty na jakąś fundację oraz zwrot kosztów leczenia tego dziecka i dużą grzywnę, to on nie poniósł żadnych innych kosztów. Został zwolniony z kosztów sądowych, nie miał żadnego zadośćuczynienia ani nic w tym rodzaju. Dobrze. I to by było odnośnie tych wyroków, które już były. W przerwie powiem o temacie, o którym mówiła poprzednia przede mną audycja. Tyle, że ja nie będę o niej mówiła, bo o tej sprawie mówią wszyscy, ale jako przerywnik posłuchamy sobie bajeczki dotyczącej tego tematu, którą wynalazł dla was Kudłaty. Bajeczkę udostępnił Bajkał na Facebooku, nazywa się, nie na Facebooku, tylko na YouTubie i bajka nazywa się Bajka o aferze taśmowej. Takie rzeczy tylko w prawniczku.
Słuchaj pilnie, wieść się niesie, ponoć w Stumilowym lesie gigantyczna jest afera. Nagrali kumpli premiera. W lesie knajp jest bardzo wiele. Jedna, sowa i przyjaciele. Miejscem stała się spotkania, od którego puchnie bania. Królik, szef ochrony lasu, spotkał tam się z tego czasu z szefem skarbca bankowego i mu mówi: słuchaj, tego państwo nasze nie istnieje. Nie ma ojczyzny, są przywileje. Mamy koryto, hajs się nam zgadza, lecz opozycja wciąż nam przeszkadza. W sondażach rośnie i haków szuka, czyli dupa i kamień kupa. Na to tygrysek wódki się napił. Króliczku, jedno mnie tylko trapi. Ja wam dam złota, ile potrzeba. Ja wam dam nawet tę gwiazdkę z nieba. Zrobisz kampanię, a lud to kupi. On nigdy nie wie, gdy się go łupi. Ale obalić musisz ministra. Z małym penisem, rzecz oczywista. I tak wciąż chlali i tak gadali. Wręcz zamach stanu już ustalali, że te rozmowy w końcu nagrali ludzie ze szpiegowskiej jakiejś centrali. I sprawa cała jest już w gazetach. U opozycji wielka podnieta. Dymisja rządu. Premier do piachu. Naród wkurzony, a królik w strachu. Premier zmartwił się szalenie. 2 dni pisał przemówienie wygłoszone na antenie. Co powiedział? Co ogłosił? Czy się kajał? Czy przeprosił? Czy sejmowej chce komisji? Czy się poddał do dymisji? Czy królik robotę stracił? Czy tygrys wyleciał z pracy? Nic z tych rzeczy. Ta afera nie istnieje dla premiera. Nic się przecież tu nie stało. Co z tego, że się nagrało? Przecież nie istnieje państwo. Władza przejdzie każde draństwo. Nic się tutaj już nie zmieni. Dupa i kupa kamieni.
Jedno prawo dla wszystkich być musi.
I tak oto właśnie skończyłam temat afery taśmowej, czy nie taśmowej, czy jakiejś tamkolwiek innej. Nie będę już nigdy do niego wracała, bo to nie jest wcale temat prawniczy wbrew pozorom, tylko polityczny, a ja się w politykę bawić tutaj nie będę. Wróćmy do naszych tematów. Zanim jednak zaczniemy, moje to podam, że można dzwonić na 222-195-159 albo na enklawa.net na Skype. Tak, kolejnym tematem, który będzie dzisiaj poruszany, to jest najnowszy projekt Ministerstwa Infrastruktury Zero Tolerancji. Dotyczy on tego, że jeśli będziemy jechać z prędkością chociaż 1 km więcej niż ten, który widnieje jako ograniczenie prędkości, to dostaniemy mandat. Ten pomysł popiera policja i PO. A teraz posłuchajmy, co mówi o tym ekspert, biegły sądowy Wojciech Kulesza.
To rzecz umowna. Żebyśmy się lepiej czuli, zawsze jest ta prędkość zawyżana, ta prędkość, którą widzimy na wskaźniku prędkości. Średnio chyba to około 2-5% na plusie. Dopuszczalny błąd wskazań nie jest liniowy, także przy prędkości 50 na godzinę nie będzie to 10 km na godzinę. Przy 100 może być 10, przy 50 będzie powiedzmy 3-4.
Zero tolerancji dla ograniczeń prędkości, czyli jedziemy na przykład 51 na godzinę, no to dostajemy mandat. Co pan o tym sądzi?
No, bzdura totalna, dlatego że jeśli by nie było tolerancji w mandatach, to wszystko można by było protestować. Policjanci nawet przyznają, że 10 kilometrów to jest takim zwyczajowym marginesem błędu, prawda? Wyłączając niektóre idiotyczne fotoradary gminne, prawda, które za przekroczenie tych 10 kilometrów o 1 kilometr już 200 zł wołają.
Tak, to mówił ekspert. Ja od siebie tylko dodam, że oczywiście żaden fotoradar, ani radar, ani laserowy, ani wszystkie inne absolutnie nie są w stanie wybadać tej prędkości przekroczenia o ten 1 czy tam pół kilometra. Znaczy one są oczywiście w stanie, tyle że one wszystkie mają jakiś zakres błędu. A to oznacza, to co mówił biegły przed chwilą, że jak dadzą nam mandat, będą chcieli nam dać mandat za to, że przekroczymy prędkość o tam 5 km, 2 km, 1 km, to skończy się to tym, że ludzie będą odmawiać przyjmowania mandatu, będą sprawy trafiały do sądu, a jak trafią sprawy do sądu, to będzie powoływany biegły, między innymi ten, który się wypowiadał, bo to jest biegły bardzo często powoływany przez sądy i on będzie mówił, że ten i ten prędkościomierz ma powiedzmy od 3 do 5 czy tam od 3 do 10 kilometrów błędu i wszyscy będą mu uniewinniani. Więc absolutnie nie doprowadzi się do tego, że poprawią się sytuacje u nas na drodze. Ludzie nie będą jeździli mniej niż jeżdżą do tej pory, szczególnie, że no jak mam ograniczenie prędkości do 90, to ja po prostu wciskam pedał gazu i nie patrzę już później na prędkościomierz, tylko sobie jadę i jadę. I nawet mi do głowy nie przyjdzie, żeby patrzeć co sekundę na prędkościomierz, bo sekunda na drodze przy takiej prędkości to jest bardzo dużo wszystkiego dookoła. Więc doprowadzilibyśmy do takiej sytuacji, że ludzie bojąc się dostać mandat za przekroczenie prędkości o 1 km i patrząc na prędkościomierze będą po prostu doprowadzali do mnóstwa katastrof, bo będą pokonywali w tym czasie przez tą sekundę czy tam pół sekundy jakąś odległość i nie patrząc na drogę po prostu będzie to powodowało więcej kolizji, więcej różnych rzeczy. Z takiej historii zasłyszanej wczoraj na spotkaniu mogę też dodać, że ministerstwo, zapewne człowiek, który nigdy w życiu nie jeździł na motorze, nie miał nigdy motoru pod sobą, motocyklu, przepraszam, wprowadził taką zmianę w prawo jazdach na motocykle, motorowery też zresztą, bo jak wiadomo, na motorowery też będą obowiązują zrobienie prawa jazdy, nie dla wszystkich, ale jednak obowiązują. No i to i on sobie tak wymyślił, że ponieważ nauki i zdawanie prawa jazdy na motocykl odbywa się na małym sprzęcie z małą mocą, to trzeba, a później się jeździ na motocyklach z dużą mocą, to trzeba wprowadzić taki przepis, że na dużych motocyklach też się trzeba nauczyć, zanim się wyjedzie na drogę i przed zdaniem tego prawa jazdy. Tyle, że godzin, z tego co ja tam pamiętam, na nauce na prawo jazdy jest 20, więc jest to mało na naukę czegokolwiek. No i że był taki przypadek, że jakiś 30-parolatek dostał sobie właśnie takiego ścigacza, żeby się uczyć na nim jeździć podczas lekcji na prawo jazdy i z jakiegoś powodu przestraszył się, nie wiem, coś tam zobaczył. Było tak, że on sobie jechał na motocyklu i instruktor jechał za nim. Nie wiem, czy to było podczas zdawania egzaminu, czy podczas lekcji. Wydaje mi się, że podczas lekcji. Tak czy siak, gościu po prostu zapatrzył się, później jakoś nie umiał ogarnąć tego motocykla, no i docisnął prędkość. I docisnął tą prędkość tak, że po prostu instruktorowi zniknął z pola widzenia, a jak instruktor już do niego dojechał, to gościu był wbity w auto i nie żył. I to jest po prostu... No, kolejna rzecz, którą jakby wprowadza nasza kochana policja i nasze kochane ministerstwa, zupełnie nie mając pojęcia tego, co robi. Tak w prawie jest bardzo często, w sensie w funkcjonowaniu sądów jest tak bardzo często, czy tam innych instytucji prawniczych, że po prostu Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudnia ludzi, którzy absolutnie nie znają się na swoim fachu i rzeczy, które wymyślają, kończą się w taki właśnie sposób, albo jeszcze gorszy, o ile jeszcze gorszy może być. Kolejną rzeczą dotyczącą ruchu drogowego jest przepis o zwiększeniu kar dla osób pijących alkohol i później prowadzących. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby pijanych kierowców karać, bo jakby nie było, jest to duży odsetek przy wypadkach, że jak jest jakiś wypadek, nie mówię o kolizjach, na przykład kolizjach to się bardzo rzadko zdarza, ale jak już jest jakiś wypadek, to niestety w dużym odsetku procentowym kierowca jest pod wpływem alkoholu. Więc co chce wprowadzić nasze ministerstwo? Kolejne. Newsweek tutaj podaje. Chce wprowadzić obowiązkowy alkomat w każdym samochodzie. No i oczywiście zaostrzenie tych przepisów. A chce je powiększyć na utrata prawa jazdy na minimum 3 lata, bezwzględne więzienie dla recydywistów, to tych, co ciągle piją i ciągle jeżdżą, alkomat w każdym samochodzie, który ten alkomat będzie powodował, że zanim odpalisz w statyjce kluczyk, to ten alkomat będzie po prostu jakby zawartość alkoholu w powietrzu wyczuwał i jeśli będzie tej zawartości ponad miarę, to nie będziesz mógł odpalić swojego silnika. To całkiem jest niezłe, tylko pewnie strasznie drogi i nie wiadomo, kto będzie za to płacił. No jeśli każdy kierowca, który pije, no to wiadomo, że nie zapłaci, bo on woli wydać na wódkę niż na jakieś tam zmiany przepisów. No a jeśli my, to też nie będzie za fajnie, bo czemu my mamy płacić za jakichś pijaków? No i jeszcze jest druga sprawa oczywiście, że jak jest samochód sześcioosobowy i wszyscy poza kierowcą są pijani bardzo, to ten alkomat po prostu będzie to powietrze zbierał z całego auta, nie tylko z tego, co jest kierowca. Ciekawe tylko, czy tak będzie, że na przykład kierowca sobie najpierw wsiada sam, nie ma stężenia alkoholu w powietrzu w aucie, może odpalić stacyjkę, a później jak dosiądą się jego pijani pasażerowie, to co? Będzie się wyłączał ten samochód? Nie wiem do końca, jak mają to zamiar ogarnąć i oni pewnie też jeszcze nie wiedzą. Oczywiście ma to prowadzić do bardziej skutecznego ścigania i karania pijanych kierowców, a tym samym przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Jak zaznaczył Tusk, propozycje rządu nie zamykają dyskusji na temat zmian prawa. Tusk powiedział także, że statystyki nie są dramatyczne, w sensie takim, że nie ma zbyt dużo pijanych kierowców, ale nie zmienia to faktu, że oburzenie społeczne jest bardzo uzasadnione, co chyba świadczy o tym, że ludzie się burzą, że jednak jest dużo pijanych kierowców, nie znając statystyk, tylko po prostu słuchając różnych telewizji, które jak pokazują jakiś wypadek, to głównie mówią o tym, że był pod wpływem alkoholu kierowca. Tak. To właśnie mówił, że podziela emocje publicznych, że nie może im ulegać, nie może pisać prawa wyłącznie na skutek emocji, ale musi zmienić przepisy prawa tak, żeby przede wszystkim uzyskać efekt prewencyjny, zaznaczał premier, bo u nas jakby nie patrzeć, zazwyczaj są prewencyjne. Wszystkie są prewencyjne w ogóle. Wszystko, co robi policja na drogach, to jest prewencyjne. Dodał, że rząd rozumie, że wprowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu nie zostanie wyeliminowane z dnia na dzień. Chodzi o to, by rzeczywiście systematycznie ubywało na drogach pijanych kierowców. Ocenił, że bez drastycznych zmian w przepisach nie będzie szybkich efektów. Po wprowadzeniu też nie będzie. Inicjatywa rządu ma związek z tragedią w Kamieniu Pomorskim, gdzie 1 stycznia zginęło 5 osób pieszych idących po chodniku potrąconych przez pijanego kierowcę. Sprawa była głośna. Pakiet propozycji przygotowały resorty spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz infrastruktury i rozwoju. Kierowca, który po raz pierwszy zostanie przełapany na prowadzenie pod wpływem alkoholu, straci prawo jazdy minimum na 3 lata i zapłaci nawiązkę co najmniej 5 tysięcy. A wyrok w takiej sprawie będzie publicznie ogłoszony, między innymi takie zmiany w przepisach mają zaistnieć. Teraz jest od 6 miesięcy do, nie wiem tam ilu, chyba właśnie do 3 lat jest zabranie. Nawiązka, nie wiem co on ma tutaj mówiąc, że nawiązka, bo nawiązkę się płaci na rzecz poszkodowanego, więc ja nie wiem, to chyba grzywne mieli na myśli, tylko że po prostu nie znają się w tym słownictwie. Tak. No i że będzie publicznie ogłoszony, co oczywiście ustawa o ochronie danych osobowych nie dopuszcza. No ale skoro chcą tak zrobić, to niech tak zrobią. Może jak ich uprzedzą, to wtedy można. Nie wiem, jak to jest. A żeby nam się bardzo dobrze jeździło, to znalazłam sobie jeszcze jeden artykuł na WP. Ten pierwszy z biegu też WP przygotowało. 25 lat polskich dróg. Jest po czym jeździć. I tutaj jest pokazany taki obrazek, wrzucę tego linka później w komentarzach, jest pokazany taki obrazek, ile zostało autostrad i dróg ekspresowych wybudowanych, no i ile ma być docelowo. A docelowo wygląda to tak, że dopiero w roku 2030, 35 albo nawet 40 zostanie dopiero stworzona docelowa lista tras szybkiego ruchu, więc kolejne 10 lat trzeba poczekać na 2050-2060, aż te drogi zostaną wybudowane. Więc za kolejne ćwierćwiecze powinniśmy poruszać się bezproblemowo z zachodu na wschód i z północy na południe. Nawet przejazd ze Szczecina do Rzeszowa czy z Wrocławia do Suwałk nie powinien zająć więcej niż 5-5,5 godziny. Oczywiście pod warunkiem, że do tego czasu nasze autostrady i ekspresówki się nie zakorkują, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne przecież. Znając to, jak to wszystko wygląda w naszym kraju. Tak. I to z wiadomości drogowych właściwie by było wszystko. Bajkę mamy ze sobą. Ci jakoś tak w skróconej wersji chyba powiem. To, żeby nie było, że nie będzie jakoś trochę rozrywki dzisiaj w naszym odcinku, to wrócimy do gwiazdy, do kącika gwiazdy u nas. Więc ja od 2,5 tygodnia, czy tam od 3 tygodni nawet, jestem na wolnym, nie bywam w pracy i odpoczywam od mojej gwiazdy po to, żeby z dużym spokojem iść i łapać jej fochy i zachowania w bardzo miły sposób. Nie denerwować się na nią, tylko zapisywać i przynosić wam tutaj wszystko to, co ona tam wymyśli na sali rozpraw. To znalazłam jeszcze kilka takich zaległych, które miałam zapisane. Pierwszym z takich rzeczy jest sytuacja, gdzie jest 5 osób na sali, obwiniony z obrońcą, świadkowie, biegli, oskarżyciel publiczny, a ona jak zwykle nie ma zielonego pojęcia o tym, co się na sali rozpraw dzieje. A nie ma zielonego pojęcia, co się tam dzieje, dlatego że nie uważa za stosowne słuchania. Więc sytuacja wygląda tak, że biegły zadaje pytanie świadkowi, ma do tego prawo i biegły zadaje pytanie świadkowi, no i świadek, nie wiem, czy on jakby zamyślił się odpowiadając, czy on nie wiedział, czy ma w tym momencie odpowiadać i chyba czekał na jakiś znak od sądu, ale sędzia najwidoczniej miała go gdzieś i no i patrzymy się tak wszyscy na siebie, wszyscy się w pewnym momencie patrzą na nią, najpierw na świadka, później na nią, znowu na świadka i tak to trwa kilka minut, aż nagle ona mówi, no to niech obrońca powtórzy pytanie, bo ja nie zrozumiałam, czy tam nie usłyszałam, niech obrońca powtórzy pytanie. Wszyscy się tak patrzą na nią i biegły w końcu mówi, to ja mam powtórzyć pytanie, tak? Ja zadawałem pytanie, to ja mam powtórzyć pytanie? I ona mówi, tak, tak, oczywiście, oczywiście, niech biegły powtórzy pytanie. Na szczęście to jest biegły, który zna ją nie od dziś i wie o tym, jak ona się zachowuje na sali, więc chyba po to, żeby ratować trochę wymiar sprawiedliwości oraz to, co ludzie myślą o wymiarze sprawiedliwości, odezwał się w tym momencie, dzięki Bogu, po prostu za takich biegłych. Kolejny pomysł, na jaki wpadła moja gwiazda, to było to, jak już się zrobiło w miarę ciepło i no i było jej strasznie duszno na sali, bo klimatyzację włączają dopiero jak się pojawi jakaś tam temperatura na zewnątrz i to musi ona trwać przez kilka dni. Dopóki nie ma takiej sytuacji, to nie włączają klimatyzacji. No i one, nie mając klimatyzacji, jakby dusząc się na tej sali rozpraw, nic nie robiąc, ale się dusząc, wymyśliła, żeby podczas prowadzenia rozprawy zostawić otwarte drzwi. Właśnie dlatego, że jej duszno. Hello? Więc pomijając już właśnie tą ustawę o danych osobowych, którą, o ochronie danych osobowych, którą już wałkuje i wałkuje tutaj, to zeznania świadków, wtedy, kiedy zeznają obwiniony i oskarżony, świadkowie nie mogą tego słyszeć, między innymi dlatego są wypraszani na zewnątrz. Wtedy, kiedy te drzwi zostałyby otwarte, jakby to zostało uchybione, świadkowie by wszystko wiedzieli i ich zeznania właściwie już nie miałyby żadnego znaczenia. No ale ona... O, to jest ona tylko. Tak, tak. Kolejny. Znalazłam sobie takie sprawy, gdzie dostałam zarządzenie na którejś tam rozprawie, żeby wezwać obwinionego telefonicznie. No to znalazłam jakiś tam numer w aktach sprawy, zadzwoniłam do niego i ustaliłam, że ten numer jest błędny, że absolutnie nie należy do tej osoby, należy do kogoś innego, kto w ogóle nie zna takiej osoby, jak obwiniony z imienia i nazwiska, albo przynajmniej taka osoba twierdziła, do której ja dzwoniłam, że nie zna obwinionego. Zrobiłam notatkę urzędową, piękną, że się tego i tego dnia skontaktowałam pod numerem telefonu z takim i z takim, i że ta osoba podała mi, że nie zna obwinionego i że numer jest błędny. Minęło parę tam tygodni, jest kolejna rozprawa. Policzyłam dokładnie 7 kartek. Od jednej do drugiej rozprawy 7 kartek przybyło w aktach i ona znowu daje mi zarządzenie, żeby wezwać telefonicznie obwinionego. No i po prostu ręce mi w takich momentach opadają. Oczywiście nie dzwoniłam, ale też jakby nie... No nie poszłam z tym do niej, po co? Ona i tak się tym nie przejmie. Zrobiłam drugą notatkę urzędową, że skontaktowałam się z takim i z takim numerem i rozmawiałam z taką i z taką osobą. Jak wynika z notatki urzędowej z tego i tego dnia, to jest numer błędny. Ale myślę, że jak znowu minie te 7 kartek i będzie kolejna rozprawa, to ona znowu będzie kazała dzwonić. Jest po prostu coś niesamowitego. I jeszcze jedno takie, co to jest po prostu no największa chyba wtopa, jaką znalazłam podczas ostatniego ogarniania spraw. A są to postanowienia o dopuszczeniu biegłych z opinii biegłego psychiatry. Znalazłam 5 takich spraw. 6 takich spraw, przepraszam. Najwcześniejsze postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego psychiatry zostało wydane 14 lipca 2013 roku. A ja to robiłam, no zanim poszłam na urlop, czyli 2 tygodnie temu. Sobie policzcie, ile czasu minęło. W tej sprawie, gdzie było postanowienie 14 lipca wydane 2013 roku, 5 razy sprawa lądowała u biegłego. Z uwagi na to, że obwiniony się nie stawiał, to no to biegła tam tylko wystawiała rachunek za stawiennictwo swoje na terminie badania i nic więcej nie robiła. Każde takie stawiennictwo biegłej to jest 61 zł i 50 groszy. Dodatkowo w tych wszystkich sprawach, w tych wszystkich 6 sprawach, zwróciłam się od 3 do 6 instytucji po dokumentację leczenia. Jeden list polecony za potwierdzeniem odbioru, a w sądach wszystko trzeba wysyłać w taki sposób, kosztuje około 7 czy 8 zł obecnie. No teraz może mniej, odkąd się zmieniła ta firma. W Poczcie Polskiej kosztowało 7 czy 8 zł. Więc sobie wyobraźcie. W każdej z tych spraw od 3 do 6 czy tam 7 instytucji, w każdej tej sprawie były akta przekazywane do biegłej. W każdej z tych sprawie biegła wystawiała oddzielny rachunek. Mimo, że to jest jeden termin badań i ona się stawia tylko raz, no to i tak wszędzie tam, gdzie się nie stawiają, to ona wystawia oddzielny rachunek. W każdej tej sprawie było po 5 albo więcej razy, 61 razy 50. Po czym dostaje wyroki nakazowe w tych wszystkich sprawach i wszędzie, w każdej z tych sprawie, z dniem 31 maja 2014 roku widnieje reasumpcja postanowienia o powołaniu biegłego, albowiem z akt sprawy nie wynika, aby obwiniony leczył się psychiatrycznie. Koniec. Tłumacząc to na polski, było 6 spraw, w których wy, podatnicy, zapłaciliście mnóstwo pieniędzy tylko i wyłącznie po to, żeby po roku czasu, mniej więcej, po niecałym roku czasu, sędzia przeczytała dopiero akta i stwierdziła, że jednak nie ma tutaj potrzeby powoływania biegłego. Nie chciało mi się tego nawet liczyć. Nie chciało mi się dołować w ten sposób. No i koniec. I to był właśnie kącik gwiazdy. Taki, co... No chciałabym ją lubić, naprawdę. No i chciałabym, żeby to wszystko lepiej funkcjonowało. Ale tak się chyba nie stanie, dopóki ona będzie na tym stanowisku. Nie stanie się. Tak uczci naszej cudownej gwiazdy. Znalazłam jeszcze już właściwie na koniec naszej audycji dzisiaj, bardzo skróconej. Znalazłam list Cezarego Kaźmierczaka, szefa ZPIP, napisany do prezesa Belki. List jest tak fajny, że postanowiłam przeczytać go w całości. ZPP. Warszawa, 17 czerwca 2014 roku. Szanowny pan Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. Wielce szanowni pani Belka. Nasz związek od ponad roku usiłuje ratować około 1000 miejsc w kilkunastu gorzeniach. Pisaliśmy do wszystkich, do Ministerstwa Finansów, Gospodarki, przekonaliśmy posłów do składania interpelacji bez żadnego skutku. W czym rzecz? Otóż w tym, że dziwaczne interpretacje ministra finansów, pomimo braku zmiany prawa, nagle zakazały skażania alkoholu etylowego na potrzeby przemysłu chemicznego, kosmetycznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprowadzać z zagranicy można, oczywiście. A piszę do pana, bo w ostatnich dniach dowiedziałem się, że pan jest szefem ministra Szczurka. Pan do niego zadzwoni i powie mu, żeby przestał. Padnie kilkanaście zakładów, 1000 ludzi straci pracę, nie dostaniecie 15 milionów CIT, 35 milionów VAT, 5 milionów PIT-u, 1,5 miliona podatku od nieruchomości. Nie musi pan pamiętać tych liczb. Oni je znają. Wielokrotnie je przedstawialiśmy i nikt ich nie zakwestionował. Pan jest taki mądry i elokwentny. Proszę mnie, prostemu chłopowi z Podlasia, wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Czy rząd planuje w najbliższym czasie ogłosić wielki sukces, że ściągnął wielkiego inwestora francuskiego lub niemieckiego, który zajmie się skażeniem alkoholu i stworzy 200 nowych miejsc pracy, w związku z czym za każdy dacie mu rządową dotację w wysokości 50 tysięcy euro? Czy też ktoś planuje uruchomić import na dużą skalę z zagranicy, stamtąd wolno, nie wolno, tylko z naszymi teoretycznie istniejącymi w państwie? Jak nie wiecie kto, to znaczy, że jakiś urzędnik z wami pogrywa. Jest to kolejna branża, którą planuje skończyć Ministerstwo Finansów, otwierając drogę kolesiom lub zagranicznym inwestycjom. 18 marca 2013 roku skierowaliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw w Ministerstwie Finansów. Odpowiedź z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przyszła szybko, 25 kwietnia 2013 roku. Prokurator Jarosław Szklarczyk, który stwierdził, że owszem, ale się wszystko przedawniło. Pan zadzwoni do pana Szczurka i mu powie, że tym razem zadbamy, żeby się nie przedawniło. Łączę wyrazy szacunku. Cezary Kaźmierczyk, prezes. Tak, to wszystko by wyjaśniało. No, zobaczymy, czy to coś da, czy nie da. Żeby miło zakończyć tą audycję, znalazłam dowcip. Dowcip, a później jeszcze poodpowiadam na pytania szczepu. Dowcip. Kto chce dowcip? Dwóch policjantów na patrolu obserwuje turystę jedzącego jabłka. Patrzą i zastanawiają się, dlaczego tamten wkłada ogryski do kieszeni. Zniecierpliwieni podchodzą i pytają, dlaczego chował pan te ogryski? Wiecie, panowie policjant, jak mi się nudzi, to wydłubuję pestki z ogryzek, zjadam je i jestem mądrzejszy. Policjanci, jako że są tępi i głupi, postanowili odkupić od turysty wszystkie ogryski. Sprzeda pan nam te ogryski? Pytają. To będzie kosztowało dużo hajsu, odparł. Damy panu po 50 zł. Może być? Zgoda, odparł turysta. Po dokonaniu transakcji policjanci zaczęli zajadać pestki. Nagle jeden mówi: Orfa Roman, za te 100 zł to 100 kg jabłek byśmy mieli, na to turysta. Panowie, zaczęło działać. No. I to był tak. Lukszmar się mnie pyta, czy mogłabym się przypisać do innego sędziego. Nie mogłabym właśnie, ponieważ u nas to jest właściwie jedyny sędzia, który obecnie sądzi, i są jeszcze tacy, którzy mu tam dopomagają. Ale ogólnie ona jest jedną jedyną i ona niby ma pociągnąć nasz bycie. Rozumiecie? Po prostu jaka to jest dla mnie załamka. I pyta też, czy sędzia nie ma takich czarnych do wachlowania dwóch. No nie ma, no. Jak jest klimatyzacja, to jeszcze jest całkiem nieźle, bo tak ogólnie jest jakby milej, w sensie takim, że ona nie otwiera okien, a okna mamy od bardzo hucznej strony, więc jak tylko się te okna otworzy, to wszystko wpada do środka i strasznie wtedy boli głowa. Więc jak jeszcze puszcza klimatyzację, to nie jest tak najgorzej. Aczkolwiek ona ją zawsze odkręca na maksa, bo zawsze jest jej tak strasznie duszno. I nawet jak ostatnio poszłam w zawiązanej chuście na szyi i bardzo grubym swetrze, to jej jakoś do głowy nie przyszło, że może by to zmniejszyć, bo może to komuś przeszkadzać czy coś. No i teraz jak poszłam na urlop, to moja koleżanka z pokoju mnie zastępowuje. I jak poszła z nią na salę i ona włączyła tą klimatyzację, to ta moja koleżanka powiedziała, żeby to zmniejszyć. I ona mówi, nie, że absolutnie w ogóle będę się udusiła i tak dalej, i tak dalej. I moja koleżanka powiedziała, że właściwie nic ją to nie obchodzi. Tak, nie powiedziała tak do niej, powiedziała tak sama do siebie i do ludzi na wydziale, i że pójdzie i to zmniejszy. No i miała takiego pecha, że jak poszła na salę, a ta sędzia się zawsze spóźnia, tym razem się nie spóźniła, i wtedy, kiedy ona stała przy klimatyzatorze tam na górze i gmerała, żeby go trochę zmniejszyć, to sędzia akurat weszła. I się tak popatrzyła strasznie dziwnie i powiedziała, że ona już chce, żebym ja wróciła do pracy, bo ze mną jej się najlepiej chodzi i w ogóle ja jej nic nie pyskuję i tak dalej, i tak dalej. No i to fakt, że jej nie pyskuję, bo ja już nie mam ochoty w ogóle. Tak w sensie, że nie będę dyskutowała z idiotami, bo wszyscy wiemy chyba, jak to jest dyskutować z idiotami. No, tak. Lukszmar mówi odnośnie tego, tych zakładania alkomatów w autach, że będą zabraniać wozić pijanych kierowców. Nie wiem, czy będą zabraniać. No, ja tak to widzę po prostu, że skoro to jest alkomat, który zbiera powietrze z całego auta, to chyba do tego się to sprowadzi. Tak sobie myślę. No. A jeśli chodzi właśnie o te fotoradary jeszcze, no to one mają takie marginesy. Myślę, że zawsze mają ustawione, ponieważ do tej pory tak było, że ogólnie 10 km się popuszczało. Jak oni teraz to zamierzają technicznie zrobić, jak to się odbije na ilości spraw w sądach i kolejnym doborze statystyk, do robieniu statystyk, no w sensie, żeby były większe, to no, to ja nie wiem. Wiem natomiast, że nic dobrego raczej z tego nie wyjdzie, bo jak tylko ludzie się zaczną dowiadywać o tym, że w sądach są uniewinnieni, ponieważ biegli mówią, że takie automaty do pomiaru prędkości mają jakiś tam błąd, to niestety no, wszyscy będą odmawiali przyjmowania mandatów. Dokumentacja, którą się robi, no tak średnio 20 stron przez policję, 20 stron sądowych. Wy będziecie oczywiście za to płacić, żeby nie było, że będzie wam dobrze. I tym pesymistycznym, miłym akcentem kończymy dzisiejszego prawniczka. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 21:00. Mówiła do was Becia, która bardzo się cieszy, że w przyszły czwartek już będzie w pracy i będzie mogła znosić trudy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pa!